Przywołując wstawiennictwa Ducha Świętego, rozpoczynamy czas naszego rozważania katechizmu Kościoła katolickiego. Dzisiejsze punkty, które przed nami, to numery 214 do 217. Są tutaj zawarte prawdy następujące. Bóg, ten, który jest, jest prawdą i miłością, a w dniu dzisiejszym rozważymy tę pierwszą część. To znaczy, Bóg jest prawdą. Zapewne niektórzy z nas zostali kiedyś w życiu okłamani. Czuliśmy się wtedy nieswojo, zastanawiając się, dlaczego ktoś nie powiedział nam prawdy lub wręcz celowo wprowadził nas w błąd. Niewykluczone, że posądzaliśmy wtedy kogoś, kto nas okłamał, o to, że nie darzy nas sympatią albo że brakuje mu miłości bliźniego. Takie sytuacje w relacjach międzyludzkich wcale nie są rzadkie. By osiągnąć swoje egoistyczne cele, ludzie niejednokrotnie posługują się kłamstwem. Okłamując drugą osobę, traktują ją instrumentalnie, jako środek do zdobycia celu lub nawet wrogo, jako przeszkodę, którą należy ominąć. Zupełnie inaczej ma się to w relacjach między człowiekiem a Bogiem. W Księdze Mądrości Syracha czytamy: tylko jeden jest mądry, tylko sam Pan. Wszystka mądrość od Pana pochodzi i jest z Nim przez wieki. Zarówno według Biblii, jak i wielkiej myśli filozoficznej, Pan Bóg nie zdobywa wiedzy, lecz będąc wieczny, jest prawdą, nie mającą, tak jak sam rozum boski, ani początku, ani końca. Dlatego Arystoteles mówi o Bogu jako najdoskonalszym życiu, które wiecznie kontempluje swoją prawdę. Tomasz z Akwinu stwierdza, że w Bogu istnieje wiedza i to w najdoskonalszej postaci. Stąd mówimy, że Bóg jest prawdą, co potwierdzają słowa Pana Jezusa: ja jestem prawdą, a nie poznałem prawdę, jak każdy szukający jej człowiek. Jak podaje katechizm Kościoła katolickiego, Bóg jest samą prawdą, a Jego słowa nie mogą mylić. To właśnie dlatego człowiek jest w stanie całkowicie się Panu Bogu powierzyć, zaufać Mu z tą pewnością, że się na Nim nie zawiedzie. Prawda Boga to nie tylko Jego mądrość, która przejawia się w stworzeniu i kierowaniu światem, lecz także to wszystko, co Pan Bóg objawił człowiekowi o samym sobie. A najpełniej Bóg objawił się człowiekowi, przyjmując ludzką naturę w osobie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Jednocześnie uzdolnił On człowieka, by przy pomocy swego rozumu mógł poznać i zrozumieć to objawienie. Współcześnie wielu ludzi usiłuje zaprzeczyć temu, że prawda o Bogu jest prawdą pełną i obiektywną. Słyszymy bowiem z różnych źródeł, że każdy ma swoją prawdę, która może zmienić się w zależności od okoliczności. Takie myślenie jest niesłychanie groźne. Może bowiem w konsekwencji doprowadzić do wielu zbrodni, takich jak chociażby ludobójstwo dokonane na narodach świata podczas II wojny światowej. Nieprzypadkowo przeciwnik Boga, szatan, którego Biblia nazywa ojcem kłamstwa, wybrał oszustwo na metodę swej walki. Przez nie doprowadził ludzi do zwątpienia w prawdziwość słów Pana Boga oraz w Jego życzliwość i wierność względem człowieka. Tak więc kłamstwo legło u podstaw grzechu pierworodnego, u grzechu pierwszych ludzi w ogrodzie Eden i nadal czyni wielkie spustoszenie w ludzkim życiu. Charakterystyczną misją, powołaniem i sposobem bytowania człowieka Bożego na tym świecie jest wielbienie Boga w Jego wszechwiedzy i mądrości. Choć przy tym nie tyle o uświadomienie współczesnemu światu niezwykłej prawdy o absolutnej, wiecznej i świętej wiedzy Boga, ale raczej o kształtowanie na jej fundamencie całego swojego istnienia. Rozum ludzki potrzebuje takiego oddechu dla ducha, jak nasze ciało czystego powietrza. Niestety, różnorodne formy aberracji rozumu ludzkiego, których wyrazem jest odwracanie się od prawdy Boga objawionego w Chrystusie, pojawiają się w różnych współczesnych ideologiach. Bez wiecznej prawdy Boga rozum ludzki odchodzi od swojego właściwego przeznaczenia. To jest poznania boskiego Stwórcy i Zbawcy, poznania człowieka i całego stworzenia. Skutkiem tego są relatywistyczne koncepcje prawdy i zobojętnienie na odwieczną boską prawdę. To z kolei prowadzi do powolnej utraty możliwości poznawczych rozumu, do rezygnacji z dążenia do cennych wartości, a w konsekwencji nierzadko do nihilistycznej rozpaczy, po prostu wręcz do śmierci duchowej. Wraz z zaprzeczeniem prawdy Boga zostaje również zakwestionowana wszelka pozostała prawda obiektywna. A następnie to fundamentalne kłamstwo, które zaprzecza istnieniu Boga, przemienia wszelkie poznanie nie tylko w niepewne, lecz w kłamstwo i błąd. Co więcej, to odejście od mądrości Bożej prowadzi dzisiaj do zdrady osoby ludzkiej jako takiej, ponieważ człowiek, zapominając o swoim Stwórcy, natychmiast ulega ideologii egoizmu, która może prowadzić do ludobójstwa, na co XX wiek dostarczył aż nadto wielu dowodów. Współczesnemu człowiekowi, który nierzadko w ten sposób zaprzecza istnieniu prawdy Boga lub buntuje się przeciwko niemu, chcąc zająć miejsce Ojca Wieczności, potrzebne wydaje się ponowne ożywienie i zainteresowanie, a nawet wręcz katolickie zafascynowanie się rozumem Bożym i prawdą Bożą. Z uwagi na systematyczne negacje prawdy, Bóg stał się przestarzałym już przedmiotem poznania ludzkiego. A przecież Arystoteles zawstydza nas dzisiaj, gdy stwierdza, że najmniejsza nawet okruszyna prawdy, jaką możemy zdobyć z poznania rzeczy najwyższych, najważniejszych, cenniejsza jest niż najpewniejsze poznanie rzeczy najniższych. Ile prawdy może poznać człowiek? Ile prawdy możemy poznać jako ludzie? Warto przywołać pewien obraz z życia wielkiego fizyka i matematyka Isaaca Newtona, który powiedział: nie wiem wprawdzie, jak przedstawiam się światu, ale sam względem siebie przedstawiam się jako dziecko, które bawi się na brzegu morza i rozwesela się tym, że od czasu do czasu znajduje wygładzony kamień i muszelkę cięższą niż zwykle, podczas gdy przede mną rozpościera się ocean niezbadanej prawdy. W poznaniu prawdy Bożej i prawdy o świecie jesteśmy zawsze zaledwie na samym początku. Stąd pokora największych uczonych w historii nauki, którzy zachwycali się wielkością jedynie samego boskiego Stwórcy. Wszechwiedza Boga dotyczy znajomości wszystkich naszych myśli i słów. Mędrzec Syrach pisze: on przenika przepaście i serca i poznaje wszystkie ich zamysły, bo Najwyższy posiada pełnię wiedzy i widzi znaki wieczności. On ogłasza przeszłość i przyszłość i odsuwa zasłonę rzeczy tajemnych. Nie brak mu żadnego poznania. A Księga Mądrości dopowie: Duch Pański napełnił sobą okrąg ziemi, a wszystko ogarniając wie o każdym słowie. Dlatego też nie ukryje się nikt, kto grzeszy słowami. Wszechwiedza Najwyższego dotyczy także czynów człowieka. Bowiem Bóg zna je wszystkie, jak powie psalmista. On ukształtował serce każdego z nich i zważa na wszystkie ich poczynania. I jest to absolutna, przedwieczna. To znaczy, zanim człowiek dokona czegoś, jest to wiadome Bogu. Ale ta przedwiedza Boga nie oznacza predestynacji do danego czynu. To znaczy, Bóg nie zmusza człowieka ani do czynu dobrego, ani do złego. Lecz inspiruje zawsze do czynienia dobra, co wyraził trafnie święty Cyryl z Aleksandrii, mówiąc, jego przedwiedza nikomu nie przynosi szkody, ani też zysku. Również nasze przewinienia są uznane, ponieważ jako Duch Święty jest on całkowicie święty i ciemności w nim nie ma. Jak pisze święty Jan Bernard. Nasze modlitwy także są Panu Bogu znane wiecznie. Genialny XVIII-wieczny matematyk i znaczący fizyk Leonhard Euler powiada, jeżeli człowiek kieruje owocnie modlitwę do Boga, to nie trzeba sobie tego tak wyobrażać, jakoby Bóg zdobył tę wiedzę dopiero teraz. Nie. On zna od wieków tę modlitwę i urządził bieg rzeczy wyraźnie na rzecz modlącego się. Nie ma żadnej racji, by zaprzeczać, że Bóg uczynił prawdziwe cuda i także dzisiaj, tu i ówdzie je czyni. Człowiek pobożny zatem modli się nie w tym celu, by poinformować Boga o swojej nieznanej mu jakoby sprawie, lecz kieruje do Niego słowa uwielbienia, dziękczynienia, prośby i zadośćuczynienia, by własny ludzki byt otwierać coraz głębiej i szerzej na realną obecność Pana i na Jego działalność łaski w nas i przez nas. Poprzez modlitwę realizuje się proces dostrojenia ludzkiego ducha do Ducha Bożego oraz ukształtowania ludzkiego bytowania na miarę stwórczego planu Władcy Wszechświata. Dlaczego więc Pan Bóg objawił człowiekowi prawdę o sobie? Pismo Święte wyraźnie mówi, że uczynił to z miłości do ludzi. Ta wielka miłość jest przez Biblię porównywana do miłości rodzicielskiej i jak naucza tak katechizm Kościoła katolickiego, jest tak potężna, że zdolna jest wybaczyć nawet największe ludzkie niewierności. Szczytem tej miłości jest posłanie na świat i wydanie na śmierć za zbawienie wszystkich ludzi jednorodzonego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Pismo Święte nie przestaje jednak, nie poprzestaje na stwierdzeniu, że Bóg ukochał człowieka. Święty Jan pisze bowiem, że Bóg jest miłością, a oznacza to tyle, że miłość obok prawdy to drugie imię Boga. Ten fakt ma dla chrześcijan ogromne konsekwencje. Nasze życie, polegające na naśladowaniu Boga i wypełnianiu Jego przykazań, powinno się opierać na prawdzie i miłości. W relacjach z ludźmi nie wolno nam zatem posługiwać się kłamstwem, zaś naczelną zasadą naszego życia powinna stać się miłość, przykazanie miłości Boga i bliźniego. Zgodnie z tym wskazaniem także prawda powinna zawsze służyć dobru człowieka. Krótko mówiąc, w życiu chrześcijan, podobnie jak w życiu Boga, prawda powinna być nieustannie połączona z miłością. Bóg jest samą prawdą, zaś jego słowa nie mogą mylić. On uzdolnił człowieka w rozum, aby tę prawdę poznał i zrozumiał. Bóg też jest samą miłością. Dzięki niej objawił człowiekowi prawdę o sobie i wydał swego Syna na zbawienie ludzi. Niech więc nasze życie będzie życiem w prawdzie i miłości. Edyta Stein, Święta Teresa Benedykta od Krzyża, Żydówka, karmelitanka, męczennica, która zginęła w komorze gazowej w Oświęcimiu, jedna z współpatronek Europy, była przekonana o tym, że ten, kto poszukuje prawdy, poszukuje Boga. Bez względu na to, czy sobie z tego zdaje sprawę, czy też nie. Niech więc nasze życie będzie życiem w prawdzie i miłości.